To są igłowce, mułowce, łupki węgliste, jest trochę piaskowców, a więc ta cała mieszanina skał, jakie towarzyszą pokładom węgla w Bogdance. One wydobywane są w formie tego kamienia, który towarzyszy w spongach pokładu węgla, w stropach. To jest ta minimalna ilość skał, które no, musimy w tych zmechanizowanych sposobach eksploatacji wydobyć razem z węglem na powierzchnię.
Nie ma co ukrywać, no tutaj przywiezienie takiej ilości odpadów, no to jest z pewnością duży zarobek dla właściciela. Tyle, że to jest przykład takich działań, gdzie koszta ponosi społeczeństwo, a zyski prywatne osoby.
Ja rozumiem aspekt przyrodniczy. Proszę mi pokazać w takim razie jedno badanie, które stwierdzi, że łupek ma negatywny wpływ na wodę. No to kuriozum. Bać się wilka, którego nie ma?
Jesteśmy w nieczynnej kopalni piasku, która się nazywa Włodawa 1. Teren jest bardzo malowniczy z tego względu, że Włodawa jest bardzo płaska, a tutaj mamy fajne wgłębienie z bardzo wysokimi stokami obrośniętymi sosną. W tym momencie jeszcze ładnie przyprószone śniegiem. Też mamy brzozę, trochę olchy, jest też osika, jakieś pojawiają się krzewy. Jesteśmy na dole tej kopalni i nie widzimy, jak naprawdę głęboki jest ten dół. Ale jeśli się wejdzie na szczyt, to robi wrażenie właśnie z tego względu, że my takich miejsc tak naprawdę no, nie mamy tutaj w okolicy. Kształt trójkąta ta kopalnia ma i wcześniej jeszcze był ciekawszy, bo miał takie cyple, gdzie pomiędzy nimi stała woda. Ten teren był tym bardziej dla miłośników ptaków atrakcyjnym. Lubiłam przychodzić nie tylko ja na zloty szpaków. Przylatywał na nocleg i jak ludzie się zachwycają tym synchronicznym lotem i sobie oglądają w internecie, to tu można było popatrzeć na żywo. Ich była chmara. Wrażenie niesamowite. A takie miejsce do kontemplacji też, jeśli ktoś lubi po prostu poobserwować, jak następuje sukcesja naturalna, bo tutaj można zauważyć, jak sobie świetnie przyroda sama miejsce przejmuje i pojawiają się gatunki, które nam świetnie sobie tutaj radzą, co widać.
Edyta Gałan mieszka we Włodawie i od kilku lat działa w stowarzyszeniu Inicjatywa Między Drzewami, które zajmuje się ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą.
No niestety na dole widzimy opony przywiezione. To jest jakaś ludzka ułomność, że człowiek widzi dziurę i próbuje do niej zaraz coś przywieźć, jakieś śmieci. Także ten teren był często używany jako wysypisko, ale to po prostu wszędzie się wydarza. I w lesie, i w mieście. Kopalnia przestała być użytkowana w 2010 roku. Po paru latach zaczęła być odwiedzana przez mieszkańców. Myślę, że mieszkańcy nawet nie wiedzieli o tym, że kopalnia została sprzedana i należy teraz do rąk prywatnych. Gdy była woda, to przychodzili ludzie łowić ryby. Nadal można spotkać ludzi, którzy sobie przychodzą postrzelać z łuku. To jest fajny teren, bo jest bezpiecznie. Tutaj był w ogóle jeszcze wcześniej tor taki motokrosowy. To jest teren taki odsunięty od ludzi, więc nie przeszkadzało to po prostu nikomu w użytkowaniu. Tutaj ludzie sobie lubili pobiegać, więc miejsce ma potencjał.
Kilkuhektarowy teren wyrobiska po kopalni kupił przedsiębiorca zajmujący się m.in. rekultywacją tego typu obiektów przy użyciu skały płonnej. Okazuje się, że rocznie zagospodarowuje się w ten sposób kilka milionów ton odpadu.
Sięgnę może po takie wydawnictwo. To jest zdaje się 2015 rok. Raport z badań takiego szerokiego monitoringu tych rekultywacji prowadzonych za pomocą skały płonnej Łupka z kopalni w Bogdance.
Krzysztof Gorczyca z Towarzystwa dla Natury i Człowieka w Lublinie jest współautorem tego raportu. Działacze towarzystwa w ciągu 15 miesięcy odwiedzili około 50 takich miejsc, demaskując różne patologie i brak nadzoru nad tym procederem.
Chodzi o rekultywację, o to, żeby tym zdegradowanym terenom nadać od nowa funkcje przyrodnicze, rolnicze, leśne. Z tamtych obserwacji wychodzi, no, że to po prostu generalnie była gruba ściema z tą rekultywacją. W wielu tych miejscach, zważywszy kwestie bezpieczeństwa, no, bo to są dosyć strome zagłębienia i tak dalej, można było ściąć, obsadzić drzewami, krzewami, żeby to było stabilne. Ten las można posadzić na dnie tego wyrobiska i nie trzeba tego niczym wypełniać. Tak się zresztą dzieje w całym regionie. Mamy tu mapkę gdzieś tych miejsc, które są rekultywacji poddawane przez wypełnianie skałopłonną i bez wypełniania jej czymkolwiek. I to jest dokładnie krąg taki, nie wiem, 30-40 km wokół Bogdanki. Blisko Bogdanki według urzędów absolutnie trzeba to czymś wypełnić, bo inaczej będzie to niezrekultywowane, szkodliwe, zmarnowany grunt i tak dalej. Cała reszta województwa, jak i cała reszta Polski, która w sąsiedztwie nie ma żadnych kopalni, które za to zapłacą, niczym tych wyrobisk nie wypełnia. Sadzi się tam drzewa, nie wiem, zostawia się zbiorniki wodne, a po zrekultowywaniu wygląda to właśnie tak. I to jest notoryczne. Jakby na kilkadziesiąt miejsc, dwa, trzy, gdzie właściciel o to zadbał, rzeczywiście są uprawnymi polami. Cała reszta to są takie miejsca, w których ledwo przysypane jakimś gruzem, ziemią, kamieniami, odpadami budowlanymi, jest ta czarna warstwa, z deszczem ta ziemia się miasta lasuje i generalnie ten łupek jest na wierzchu. Nie są to żadne pola uprawne, bez nasypania zupełnie nowej warstwy gleby nie da się niczego uprawiać. No widać, że jest to pogoń za zyskiem, tak żeby to jak najtańszym sposobem zrobić i udawać, że jest to teren zrekultywowany. Zaprosiliśmy wszystkich urzędników, którzy wydają te decyzje, firmy, które to robią, kopalnie i tak dalej. Oczywiście było wielkie oburzenie, jakim prawem my w ogóle się czepiamy, kim my jesteśmy, kto nam za to płaci. Niektórzy zatrzymali się gdzieś na etapie komuny, kiedy zaczynali pracę w urzędach i to, że obywatel przychodzi, zadaje pytania, sprawdza, kontroluje, ma wiedzę, konfrontuje tą wiedzę z ich decyzjami, wzbudzają oburzenie.
Dzień dobry.
Nie będziemy Państwu przeszkadzać.
Jeżeli do nas nie będziecie panowie strzelać.
Strzelamy do celów żywych.
Czy się nie złudzę. Takie myśmy to planowaliśmy wcześniej, żeby to było takie dydaktyczno-przyrodnicze. A strzelnica byłaby też dobrym pomysłem. No jesteśmy na nieistniejącej kopalni na złożu Włodawa 1. My wydaliśmy decyzję ustalającą przyrodniczo-dydaktyczny kierunek rekultywacji ze względu na zinwentaryzowane walory przyrodnicze obiektu i obecnie przystępujemy do ponownego postępowania w sprawie wyznaczenia kierunku rekultywacji dla tego obiektu.
Grażyna Kadrow, kierowniczka Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Włodawie, zajmuje się tą sprawą od początku. W 2013 roku właściciel wystąpił do włodawskiego starostwa o zgodę na przeprowadzenie rolnej rekultywacji przez wypełnienie wyrobiska masą ponad 1 000 000 ton skały płonnej. W 2017 roku, po zakończeniu postępowania administracyjnego na korzyść przedsiębiorcy, w spór zaangażowali się mieszkańcy. Zawiązano stowarzyszenie, zebrano ponad 1000 podpisów pod protestem, nagłośniono sprawę w mediach i zaskarżono decyzję samorządowego kolegium odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyrokiem z 2018 roku sąd uwzględnił czynnik społeczny i uchylił decyzję kolegium, zobowiązując przedsiębiorcę do rekultywacji wyrobiska zgodnie z wytycznymi starostwa. Jednak właściciel wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA uznał kasację za zasadną, uwzględniając zaskarżone uchybienia formalne i nakazał starostwu ponowne przeprowadzenie postępowania w sprawie rekultywacji.
Procedura rusza na nowo. Dzień dobry.
Pan Majewski, jeżeli pan nie ma nic przeciwko, to chciałbym z panem porozmawiać.
Tutaj
i jeżeli to nie problem, to też towarzyszyć państwu w tej wizji lokalnej.
Mam bardzo złe doświadczenie. Nie.
Gdy emocje nieco opadły, pan Józef Majewski, właściciel terenu, zgodził się porozmawiać. Nie ukrywał rozgoryczenia z faktu, że czuje się oszukany. Kupując kopalnię, informował o swoich planach rekultywacji przy użyciu łupka. Burmistrz zapewniał go wówczas o pełnej zgodzie samorządu, lecz po transakcji zmienił zdanie. Przedsiębiorca spekuluje, że być może samorząd boi się utraty poparcia społecznego lub kto inny miał nabyć nieruchomość.
Dziwi mnie jeszcze jedna rzecz. Akcyjność, może tak powiem delikatnie, stowarzyszeń czy miejscowej ludności i pokazywanie się tylko w pewnych momentach. Te wszystkie działania są co najmniej dla mnie niepoważne. Czy można rzeczywiście człowieka, który miał odwagę wziąć swoje ręce, swoje życie, dać ludziom pracę, niszczyć go w imię śmiesznych celów, ukrytych, partykularnych, albo dbać i trząść się, że nie zostanę wybrany, bo opinia publiczna została tak czy inaczej przygotowana czy nastawiona. Albo jest się gospodarzem i widzi się szeroki rozwój, albo jest się koniunkturalistą i patrzy się tu i teraz.
Tu mamy dokumentację właśnie tych różnych miejsc, w których znajdowaliśmy odpady, między innymi płyty eternitowe. To jest grabówka w gminie Podedwórze, zdaje się, w okolicach Włodawy. Całe sterty azbestu, kawałki samochodów, to jest akurat składowisko z Mełgwi. Tu w Orzechowie jakieś odpady budowlane. Baranówka koło Lubartowa. Całe ciężarówki, po prostu opakowań, no zwykłe śmieci. Są też jakieś materiały chemiczne, trudno powiedzieć co i jak. Poszczególne wyrobiska, niektóre rekordowe, takie jak w Dorochu czy w okolicach Rokitna, gdzie tam są wielkie dziury w ziemi. One mają plan na przyjęcie 6-7 milionów ton tej substancji, więc w tej ogromnej masie żadna sztuka ukryć parę set, parę tysięcy, 12 tysięcy ton odpadów zupełnie nielegalnie i poza jakąkolwiek kontrolą. A więc nie dziwią mnie te głosy sprzeciwu, że ludzie się niepokoją.
Zapraszam, cały czas jesteśmy kontrolowani, wszystkie samochody są monitorowane. Wydaje mi się, że to jest wyssane z palca. Zostawię to przemilczane.
Kiedy ten łupek ląduje na hałdzie, w Bogdance są te odcieki badane. Jest on traktowany jako niebezpieczny odpad, natomiast kiedy ląduje to gdzieś w ziemi, milionami ton również, jest traktowany neutralnie. Nikt nie bada wody, która wypływa z tych wyrobisk. Ale myślę, że odpowiedzialność zarówno kopalni, jak i tych przedsiębiorców powinna obejmować coś takiego, że jeśli już jest zgoda na to, żeby ten materiał lokować w ziemi, w kontakcie z glebą, gdzie on będzie mógł być wypłukiwany, szczególnie jeśli się nie zrobi tego starannie, a nie ma nad tym żadnej kontroli. I tym bardziej skład tych odpadów powinien być na bieżąco monitorowany, jeśli one już muszą być gdzieś lokowane.
Ostatnie badania mówią, że oprócz węgla on jest obojętny dla środowiska. Wszystkie parametry, które robi kopalnia, pokazuje pewną stałość, więc obawy tutaj nie ma żadnej. Tam na błoniach włodawskich, niedaleko Bugu, zostały złożone ileś tam tysięcy ton łupka. I całe larum nie było, że to jest szkodliwe, tylko że zakłócało spokój mieszkańcom, bo pojawiły się ciężarówki. Ale proszę mi pokazać w takim razie jedno badanie, które stwierdzi, że łupek ma negatywny wpływ dzisiaj na wodę czy kiedykolwiek od złożenia. Minęło kilkanaście lat. Jeśli to by było, to przesiąkliwość jest określona, można łatwo sobie policzyć, na odległości 400 metrów. No to kuriozum, bać się wilka, którego nie ma?
To jest geologia. Każde takie miejsce jest inne i po prostu trzeba je przebadać gruntownie, bo woda w tym konkretnym miejscu nie płynie tak jak woda w Orchówku. Jeśli w pobliżu tamtego miejsca, które jest teraz procedowane, jest ujęcie wody, jest ono niedaleko, trzeba je analizować jako odrębny przypadek. Generalnie obowiązuje nas zasada przezorności, która każe rozpatrywać tego typu rzeczy na korzyść jakby dobra ogólnego czy tych zagrożeń, a jakby zagrożenie ujęcia wody jest dużego kalibru zagrożeniem, więc dostęp do zasobów wodnych jest czymś, co w dzisiejszych czasach staje się jedną z najcenniejszych wartości dla społeczności lokalnych. Ryzykowanie tym, że niebadana na bieżąco substancja jakby będzie bardzo blisko zasobów wodonośnych, no to jest zbyt duże ryzyko. A jeśli jest jeszcze w pobliżu ujęcie wody, przy którego strefie ochronnej przy okazji tych procedur zmieniano granice strefy, to te powody do niepokoju rzeczywiście są.
Dzień dobry, Dominik Gil, Radio Lublin. Jestem umówiony z panem Radkiewiczem.
Zapraszam do prezesa, proszę bardzo.
Dziękuję.
Wszystkie strefy pośrednie w 2012 roku straciły swoją ważność. To było na podstawie przepisów ustawy Prawo Wodne. Nowelizacja ustawy nakazała wykonanie analizy ryzyka związanego z ujęciami wód, czy należy wykonać strefę ochrony pośredniej, czy po prostu taką strefę można pominąć. Oczywiście decyzję, czy taką strefę utworzyć, czy pominąć, była wydawana przez odpowiednie organy, w tym przypadku to Urząd Wojewódzki w Lublinie. I tutaj, jak pan widzi, w naszej decyzji jest napisane, że dla ujęcia gospodarki komunalnej we Włodawie, zgodnie z przedstawionymi dokumentami, nie wynika potrzeba ustanowienia strefy ochrony pośredniej. Jest to decyzja z 2 września 2021 roku. Tutaj mamy mapę. Jak pan tutaj widzi, ta strefa, która została wyznaczona w dokumentacji nowej, jest znacznie oddalona już od wyrobiska piasku. W stosunku do starej jest to mniej więcej połowa obszaru. Po prostu jest mniejszy pobór wód, a jeżeli jest mniejszy pobór wód, to wówczas lej depresyjny się zmniejsza, czyli obszar, z którego ta woda jest infiltrowana do studni. Generalnie ani jedna, ani druga strefa nigdy nie obejmowały swoim obszarem terenu kopalni piasku.
Prezes włodawskiego MPGQ Hubert Radkiewicz potwierdza również, że wyniki badań fizyko-chemicznych wody pobieranej z ujęcia przy Bugu, w pobliżu którego przed kilkunastu laty złożono łupek, są w normie.
No to jest laboratorium geologii, a głównie petrografii, czyli tej części, w której zajmujemy się materią skorupy ziemskiej, skałami, minerałami. To są iłowce, mułowce, łupki węgliste, jest trochę piaskowców, a więc ta cała mieszanina skał, jakie towarzyszą pokładom węgla w Bogdance. Na żadnym etapie badań moich czy innych ośrodków nie stwierdziliśmy tu obecności jakichś elementów szczególnie szkodliwych, czyli radioaktywnie są one obojętne, podobnie jak i metale, te metale ciężkie. To wszystko jest w normie. Oceniając ten wpływ składowania czy rekultywacji przy użyciu tych skał, głównie boimy się jakichś elementów toksycznych. Te dotychczas wykonane rekultywacje w ten sposób nie wykazują żadnego ponadnormatywnego wyzwalania jakichś toksycznych rzeczy. Należy się tylko obawiać siarczanów, które są bardzo łatwe w kontroli. Przy pewnej koncentracji mogą tą wodę uczynić mniej przydatną do bezpośredniego spożycia. Siarczany takim elementem toksycznym nie są, bo równie dobrze mogliby się obawiać ludzie z okolic Buzka, a więc rejonu uzdrowiskowego, gdzie tych siarczanów w wodzie jest dużo. Skoro tam się używa tej wody jako mineralnej wody zdrojowej, to tutaj podniesione lekko siarczany nie będą miały wpływu na zdrowie. Najprawdopodobniej to uwalnianie i przemywanie w ramach właściwie wykonanych prac, czyli zagęszczenia i pokrycia tego warstwą gleby, praktycznie eliminują ten sposób przemian geochemicznym w obrębie tej masy składowanych skał. Ja w tym nie dostrzegam żadnych takich elementów zagrażających życiu.
Doktor Lucjan Gazda z Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych i Geoinżynierii na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej wskazuje na wymagania określone dla rekultywacji łupkiem.
Poziom wód gruntowych musi być poniżej tych składowanych odpadów. No oczywiście najkorzystniej jest, kiedy ta warstwa wodonośna dodatkowo izolowana jest gruntami czy skałami słabo przepuszczalnymi. No oczywiście nie można tego realizować w obrębie rezerwatów, jakichś miejsc szczególnie chronionych, no w strefach bezpośredniej ochrony ujęć wód podziemnych.
Poważnym argumentem przeciwko rekultywacji był poziom wód gruntowych, znajdujących się powyżej dna wyrobiska.
W ustawie prawo wodne jest wyraźny zakaz deponowania odpadów w wodzie. Obecnie, tak jak widzimy, na dnie wyrobiska wody nie ma. Zostało to, nie wiem, rozplantowane tutaj te masy ziemne i zostało to przesypane.
Starostwo wydało zezwolenie na to,
nie,
na to pracę
nie,
ziemne?
Absolutnie.
Tak niwelację dna wyrobiska przeprowadzono w 2018 roku, uzasadnia prawnik właściciela kopalni, mecenas Sebastian Kotuła.
Jeszcze zanim sprawa rozpoczęła się na etapie sądowo-administracyjnym, była wydana decyzja, która upoważniała do rozpoczęcia rekultywacji i te pierwsze kroki zmierzające do rekultywacji zostały podjęte i wykonane. One wiązały się z wyrównaniem dna terenu po to, żeby przygotować pod wypełnienie niecki tego wyrobiska. Potem, na skutek złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, została wstrzymana wykonalność tej decyzji i wtedy pan również zaprzestał wszelkich działań. Natomiast te, które zostały dokonane do tej chwili, w której sąd zdecydował o wstrzymaniu wykonalności, one były jak najbardziej legalne, uprawnione i oczywiście nie spotkało się z żadną negatywną reakcją ze strony stosownych władz, ponieważ te działania były legalne.
Te buldożery rozjechały siedliska gatunków chronionych, wymienionych w rozporządzeniu, i ustawa o ochronie przyrody wskazuje sankcje w związku z tym. I te sankcje nie zostały wdrożone. Złożyliśmy doniesienie na policję we Włodawie, również informując Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska równolegle. Prokuratura w takim razie uznała, że odmawia wszczęcia postępowania karnego. Głównym argumentem było to, że specjaliści od ryb stwierdzili, że jest tam kilka banalnych gatunków. Specjalista od pozostałych gatunków stwierdził, że jest tam mnóstwo cennych gatunków i należy chronić to miejsce. Dla prokuratury te dwie ekspertyzy dotyczące różnych obszarów były ze sobą sprzeczne, więc prawdopodobnie żadna przyroda nie została tam zniszczona. My to postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania zaskarżyliśmy do sądu. Sąd rejonowy we Włodawie przychylił się do stanowiska prokuratury i na tym koniec nie było sprawy.
Przedsiębiorca uniknął też odpowiedzialności ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Dlaczego, stara się wyjaśnić Aleksandra Woźniak-Figurska, naczelnik Wydziału Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem.
Treści informacji, które przekazało nam towarzystwo, wynikało, że sprawa ta została już zgłoszona na policję. W związku z tym nie było podstaw do przekazywania tej informacji po raz kolejny policji. Organ ten, jako organ ścigania, jest właściwy w celu ustalenia, czy doszło do naruszenia tych zakazów i skierowania sprawy do ewentualnego dalszego postępowania karnego. Niezależnie od tego, regionalny dyrektor podjął też działania, które znajdowały się w jego kompetencjach. Dokonał analizy, czy w zaistniałej sytuacji mogą mieć zastosowanie przepisy dotyczące odpowiedzialności administracyjnej wynikającej z ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku. Stwierdzono, że skala zniszczeń w środowisku przyrodniczym, jakie mogły być dokonane, nie daje podstaw do oceny zaistniałych zmian jako mających znaczący negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony gatunków lub siedlisk przyrodniczych, a tym samym nie determinuje to zastosowania przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. szkoda jest wtedy, jeżeli jest znacząca negatywna zmiana, mająca wpływ na właściwy stan ochrony tych gatunków. Więc ubytek kilku osobników czy 50 osobników danego gatunku, jeżeli jest to gatunek pospolity i w skali kraju jego liczebność jest liczona w milionach, na pewno nie wpłynie na jego właściwy stan ochrony, nawet jeśli jest to gatunek chroniony.
Mówienie o ustawie szkodowej, kiedy my mówimy o ustawie o ochronie przyrody, o konkretnych zapisach, na czele których ta instytucja ma stać, to jest odwracanie kota ogonem. Bo w ten sposób dajemy społeczeństwu sygnał, ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt to taki żart. Ustawodawca nie miał tego na myśli, tylko no, tak wypadało, to uchwaliliśmy taką ustawę. I dalej w ten sposób postępuje policja, sądy. W tej sprawie absolutnie jestem pewien, że gdyby to nie było z naszego doniesienia, jakby widzę to po kontaktach z prokuraturą, z sędzią, który... No, oburzył się, że ja się tam pojawiłem na tej rozprawie i natychmiast ją przeniósł na inny termin, tak, kiedy będzie mógł spokojnie sobie przy biurku tę sprawę załatwić. Gdyby państwowa instytucja stojąca na straży ochrony gatunkowej była stroną tego postępowania, policja, prokuratura i sędzia zupełnie inaczej by to potraktowały. Jakby to mówiło doświadczenia z kraju. Z ciekłością wspominam ten moment, kiedy ktoś zadzwonił z tej włodawy, pojechaliśmy tam sprawdzić i, no i to miejsce po prostu było zrównane z ziemią. Tam były chronione gatunki ptaków, był cały szereg roślin chronionych, to było miejsce stagnującej wody i w tym monotonnym krajobrazie rolniczym dookoła był to rodzaj takiego refugium, także jakby wiele gatunków mogło tam znaleźć schronienie, mogło być przyczółkiem do ekspansji w krajobrazie rolniczym.
Przeżyłam to bardzo. To było dla mnie, no de facto zabicie zwierząt, które to były i to chyba jest najbardziej takie smutne w tej historii. Właściciel terenu no, wiedział, co robi, zasypując żywe istoty.
Przyjeżdżają specjaliści, ichtiolog i ornitolog. Jeden mówi, że to jest ubogie i zupełnie nie ma znaczenia, a ornitolog, że tu potencjalnie występuje i ciągle to zdanie potencjalnie, no to o czym my rozmawiamy? Zrobiono mi ze mnie, nie wiem, krwiopijcę, biznesmena, nie wiadomo jakiego. Ja rozumiem aspekt przyrodniczy, ale wyłożyłem swoje pieniądze, nie mało, nie po to, żeby przyglądać się i nic z tym nie zrobić, tak? To dobrze, że mówię, jest pan mecenas, który wygrywa kolejne sprawy i myślę, że podołamy temu.
To zostało cwaniacką, taką wyrachowaną decyzją zniszczone. Pan postanowił działać metodą faktów dokonanych, kalkulując sobie to, że nie wiem, najwyżej zapłaci jakąś grzywnę, jakiś mandat paręset złotych, no ale jakby stawka zarobku na wypełnieniu tego łupkiem jest dużo większa. Nawet potem przez postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ten argument był przywoływany jako argument na korzyść przedsiębiorcy, no ponieważ orzeczenie negatywne, tak, niekorzystne dla tego przedsiębiorcy, inwestora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, powołujące się między innymi na te walory przyrodnicze, było już nieaktualne i w zaskarżeniu tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego pełnomocnik pisał, że sąd nie sprawdził, a to już jest, nie, tam już nie ma tych gatunków. Już je rozjechaliśmy. No jest to cyniczne. Jakby to też pokazuje, że ochrona gatunkowa, ochrona rzadkich elementów przyrody jest fikcją. Nikt jej nie broni. Zniszczona została przyroda, ale ryzyko tego, że tam się znajdą jakieś prawdziwie niebezpieczne odpady dla wód, a nie będziemy o tym wiedzieli, oraz wszystkie inne wpływające na jakość życia tysięcy ludzi, choćby takich, którzy mieszkają na trasie, koło których będą śmigały te wielkie ciężarówki po kilkadziesiąt razy na dobę przez kilka lat, to wszystko pozostaje aktualne. Należałoby generalnie przeanalizować, poddać debacie poważnej w ogóle politykę rekultywacji tych wyrobisk po kopalniach piasku i postępowania z tym odpadem. Więc jeśli kopalnia chce zaoszczędzić, jeśli biznesmeni chcą robić biznes, to tego typu koszty jak badania raz na miesiąc, na bieżąco składu tego materiału powinny być prowadzone, publikowane, Powinien być również stały monitoring tych miejsc. Tam znienacka co chwilę powinien pojawiać się jakiś inspektor z ochrony środowiska, bo wtedy nikomu nie przyszłoby do głowy zakopywanie tam całych ciężarówek, elektrośmieci czy płyt azbestowych. Tylko być może wtedy ten biznes nie byłby taki opłacalny i wtedy być może taniej by było składować to na hałdzie pod kontrolą albo ewentualnie pakować to z powrotem pod ziemię.
Po to wyłożyłem 500 000, 10 czy więcej lat temu, żeby był rozwój firmy. O to mam dbać i to jest moim przede wszystkim zadaniem, dać miejsce pracy dla pracowników. Ale proszę mi wierzyć, w tej chwili rekultywuję wyrobisko, które na tą chwilę jest 3 czy 4 razy większe jeszcze. Także nie martwię się o pracę na przyszłość. Ponawiam ofertę wykupu przez osoby czy podmioty zainteresowane, jeśli to jest dla nich taka niezwykle ważna perełka dla ochrony. Jestem otwarty, naprawdę. Ja widzę i tutaj potencjał, i tutaj potencjał. Przyroda jest doskonała, ale mają tego naprawdę wiele. Proszę zobaczyć znowu Bogdankę. Jest biznes, jest niesamowity rozwój i jest działanie ochrony środowiska. Tyle ścieżek przyrodniczych, tyle ptactwa w tych wszystkich zapadliskach. Miejsce do gniazdowania, do lęgowania dla ptactwa wodnego jest przeogromne i to się zwiększy.
Jesteśmy w ogóle na szczycie, można powiedzieć, kopalni i teraz dopiero widać, jak ona jest wysoka i jak to świetnie wygląda. O, tu taki tor, prawie że na sankach można by było już jeździć. Tutaj się wchodzi, można sobie popatrzeć, w ogóle jest jakaś przestrzeń, jest taki, czego brakuje akurat na tym terenie. Tam dalej widać wąwóz, jeden, drugi, można się w ogóle nawet zmęczyć właszą pod tą górę, bo to wcale nie jest niska. Tu jest troszeczkę łagodniejsze zejście, gdzie stoimy. Po zasypaniu będziemy mieli, proszę, taki widok jak tutaj. Płasko i po horyzont pola, tu nawet nie ma miec. To w ogóle bardzo ubogi krajobrazowo teren. Tutaj przywiezienie takiej ilości odpadów, no to jest... To z pewnością duży zarobek dla właściciela. Tyle, że to jest przykład takich działań, gdzie koszta ponosi społeczeństwo, a zyski prywatne osoby. Rekultywacja, korzystając z tego, co jest, przy małych nakładach finansowych, bo tutaj właściwie można pogłębić z powrotem dół, woda się pojawi, skoro się pojawiła wtedy samoistnie, to w tym momencie też się pojawi. Także no, szkoda będzie mi tego miejsca.